W uchu na świat dziennikarz, miłośnik przyrody Paweł Średziński, autor między innymi Puszczy Knarzyńskiej czy Łosia, opowieści o gapiszonach z Nadbiebrzy. Dzień dobry.
Dzień dobry.
W tym programie często podróżujemy do odległych zakątków, no a dziś chcemy przekonać, że warto przyjrzeć się temu, co mamy całkiem blisko, i bohaterką naszej rozmowy będzie Puszcza Knyszyńska. Dlaczego to takie ważne miejsce i dlaczego warto ją odkryć?
Przede wszystkim Puszcza Knyszyńska jest puszczą podmiejską, jest puszczą metropolitalną, bo właściwie mamy ją tuż za Miedzą, tuż za progiem miasta. Puszcza, która jest bardzo ciekawa, zróżnicowana, jeżeli chodzi o krajobraz, cenna przyrodniczo, jeden z największych zwartych obszarów leśnych w Polsce, jeśli nie największy. I puszcza wesoła, tak jak powiedział mi kiedyś dr Włodzimierz Kwiatkowski, ta puszcza jest wesoła, bo jest bardzo zróżnicowana, bo mamy doliny rzeczne, mamy przełom też rzeczny, ten odcinek rzeki Supraś w pobliżu rzeki Sokołdy. Mamy rzeczywiście tę puszczę tuż za plecami i puszcza, która też w dużej mierze zapewnia wodę białostoczaną i białostoczankom, ponieważ z rzeki Supraś, która ma zlewnie właśnie w Puszczy Knyszyńskiej, dociera do nas woda, do naszych kranów, i to puszczy zawdzięczamy również życiodajną wodę w mieście. Natomiast rzeczywiście ja myślę, że Białystok cały czas troszeczkę żyje odwrócony plecami do puszczy. Nie ma tak jak w Warszawie i w przypadku Puszczy Kampinoskiej takiego silnego związku cały czas społeczności miejskiej z puszczą, która sąsiaduje, chociaż to też się zmienia i myślę, że pandemia też to coraz mocniej modyfikuje, coraz bardziej interesujemy się Puszczą Knyszyńską i nie jeździmy już tylko i wyłącznie do Supraśla, który troszeczkę niesłusznie stał się stolicą Puszczy Knyszyńskiej, bo Puszcza Knyszyńska, o czym pewnie za chwilę jeszcze powiemy, historyczna, to jest troszeczkę inny obszar, a ta nazwa dzisiaj nazywa dawne historyczne puszcze, które bynajmniej Puszczą Knyszyńską się nie nazywały.
Gdzie tak dokładnie jest Puszcza Knyszyńska?
Ta historyczna to jest fragment puszcz wielkoksiężęcych, bo pamiętajmy, że to jest też Puszcza Pogranicza. Tutaj ścierały się wpływy kilku różnych etnosów, kilku różnych organizmów państwowych. Z jednej strony była jaćwież, jaćwingowie, którzy z Nadbiebrzy najeżdżali obszary położone na południe od Biebrzy. Były to tereny niespokojne. Potem państwo krzyżackie, była Ruś, księstwo litewskie, było Mazowsze. I dopiero po tym, jak jaćwież została zniszczona i podbita, właściwie już na progu epoki nowożytnej, zaczyna się kolonizacja tego obszaru. No i powstaje miejscowość, którą znamy dzisiaj jako Knyszyn, który został ulubionym miejscem na mapie Rzeczpospolitej Obojga Narodów ostatniego z Jagiellonów, Zygmunta II Augusta, który tutaj zbudował swój dwór i stąd rządził przez prawie 500 dni swojego panowania. Byliśmy bardzo blisko tego, żeby tutaj była stolica tak Litwy, jak i Rzeczpospolitej, jak i Polski, jak i Korony. I to właśnie temu Knyszynowi pasji łowieckiej, bo nie ukrywajmy, że Zygmunt II August bardzo lubił polować i to było jego łowisko, łowisko królewskie. Zawdzięczamy wyodrębnienie z tych puszcz wielkoksiężęcych takiego skrawka, który się nazywa Puszczą Knyszyńską. Jeśli byśmy teraz chcieli to tak zlokalizować na mapie, to ta historyczna Puszcza Knyszyńska, jej fragmenty są właściwie od jej zachodniego krańca, jakbyśmy patrzyli od rzeki Narwi, takiego północno-zachodniego, po trasę augustowską, czyli S8 i rzekę Czarną. Bo rzeka Czarna, puszczańska rzeka Czarna, to była przez wiele wieków granica między Litwą a Koroną. I też tutaj ten właśnie przebieg tych granic jest bardzo wymowny i on właśnie też określał ówczesną Puszczę Knyszyńską historyczną. Natomiast nikt nie wie dziś, jak to się stało, że po II wojnie światowej ten cały obszar zaczął być nazywany już Puszczą Knyszyńską, bo oprócz Puszczy Knyszyńskiej historycznej wymienia się Puszczę Budowską, fragmenty dawnych Puszczy Odelskiej, Malawickiej. Tu jest bardzo dużo nazw, które możemy znaleźć na starych mapach, czy też Puszczę Grodzieńską, która tak naprawdę chyba byłaby najbardziej adekwatną nazwą dziś, jeżeli byśmy chcieli nazwać cały kompleks obszaru, który nazywamy Puszczą Knyszyńską. No ale tak się utarło, że od króla, od Knyszyna, od tej Puszczy Knyszyńskiej historycznej, dziś cały ten obszar aż po granicę, aż po Krynki nazywamy Puszczą Knyszyńską.
Czyli pan by przeniósł stolicę współczesnej Puszczy Knyszyńskiej z Supraśla do Knyszyna.
Tak, jest to jak najbardziej uzasadnione. Knyszyn jest taką historyczną stolicą puszczy, którą dziś nazywamy Puszczą Knyszyńską, która jest większa niż w czasach Zygmunta Augusta terytorialnie. Ale to nie oznacza, że nie było tutaj lasów. To był po prostu obszar takich lasów wielkoksiążęcych.
A czy to prawda, że w Puszczy Knyszyńskiej praktykowane były obrzędy szamańskie?
Okazuje się, że tak. To są bardzo dawne wieki. Zapytałem o to Adama Wawrusiewicza, archeologa, który odnalazł pod Supraślem właśnie takie pozostałości miejsca kultowego i znaleziono tam między innymi naczynia z fragmentami, ze śladami substancji psychoaktywnych. To wiele wskazywało w tym przypadku na to, że było to związane z takimi obrzędami szamańskimi, Gdańskimi.
Jesteśmy dziś w Puszczy Knyszyńskiej, pełnej strumieni, pagórków, ale też niezwykłej zwierzyny. Kogo możemy spotkać w puszczy, jeśli myślimy o zwierzętach?
Zacznijmy może od ssaków. Z tymi żubrami w Puszczy Knyszyńskiej też jest trochę tak, że one potwierdzają, że żubr jest gatunkiem związanym bardziej z terenami otwartymi. I to zawsze boleśnie weryfikuje zima, kiedy jest mało pokarmu w tych ubogich, borowych siedliskach. I te żubry wychodzą na obrzeża Puszczy Knyszyńskiej, na pola pod Krynkami. Nam się kojarzy żubr z puszczą, ale temu żubrowi tak do końca do tej puszczy nie było spieszno. To była jakaś konieczność, ucieczka przed ludźmi. Ale mamy za to takiego, myślę, że innego króla Puszczy Knyszyńskiej, bo tak bym nazwał rysia. To może być około kilkunastu osobników. Ryś jest takim gatunkiem, który w Puszczy Knyszyńskiej znajduje wciąż warunki, bo teren jest zróżnicowany, jest podszyt, są miejsca, gdzie może się ukryć, ale też są polany, tereny otwarte, gdzie występują sarny, które stanowią podstawę pokarmu i jadłospisu rysia. Są też wilki, które wróciły, tak jak wracają w innych rejonach Polski, pojawiają się w różnych miejscach. Mamy też bardzo ciekawy świat ptaków w Puszczy Knyszyńskiej. Sporo stref bielika, szczególnie w tej części północno-zachodniej puszczy, gdzie jest sąsiedztwo stawów, bo jezioro Zygmunta Augusta, czy stawy w Knyszynie, czy stawy w Popielewie, to jest bardzo dobre żerowisko dla bielika. Mamy orliki krzykliwe, mamy też takiego tajemniczego czmielojada, który jest bardzo ciekawym gatunkiem. Mamy też włochatkę, mała sowa, bardzo ciekawa. Jest też suweczka, która pojawia się w różnych miejscach, ale też w Lesie Solnickim, w Białymstoku już stwierdzana. Mamy jarząbka, który moim zdaniem powinien być symbolem puszczy. To jest taki kurak leśny, który rzeczywiście w Puszczy Knyszyńskiej ma jedną z najliczniejszych populacji w Polsce, ale niestety nie mamy już takich charyzmatycznych gatunków jak guszec, cietrzew też jest w zaniku.
A gdybyśmy mieli podpowiedzieć miłośnikom odkrywania puszczy takie miejsca, gdzie mogliby znaleźć wilki, żubry, rysie, jeśli nie same zwierzęta, to ślady ich obecności, jakie kierunki trzeba by było wybrać, żeby się z nimi spotkać?
Żubry to przede wszystkim ta wschodnia część, czyli rejon Krynek, ale w przypadku żubrów, jeżeli jest to okres wiosenno-letni, to polecam Dolinę Rzeki Słoi, Puszczańskiej Rzeki Słoi. To wiele zależy też od naszej kondycji i tego, jak jesteśmy zaprawieni do marszu, bo często ten obszar nie jest taki łatwy, bo nie ma tam wytyczonych dróg, ale to właśnie nie o to chodzi, żeby były wytyczone drogi, tylko żeby była ta dzikość. I Dolina Rzeki Słoi jest bardzo ciekawym miejscem. Tam się krzyżują drogi rysia, wilka, można znaleźć ślady obecności, ale też właśnie w tym okresie, kiedy na tych łąkach jest pokarm, jest świeży pokarm, to nad Słoją te żubry widywałem i do dziś one są do zobaczenia. A zimą no, to najlepiej pojechać już niestety poza puszczę na pola, gdzie żubr po prostu szuka lepszego pokarmu, gdzie są uprawy rzepaku, zasobna jednak spiżarnia, zasobna stołówka, a tego las mu nie da i nie dadzą też tego podrzucane przez ludzi pokarmy przy paśniku. Natomiast jeżeli chodzi o ptaki, to zdecydowanie taką trasą dla niezaawansowanych, ona niestety była zamknięta przez ostatnie miesiące, to jest kładka w rezerwacie Krzemianka i to zawsze polecam wiosną, bo tam można spotkać rzadkie dzięcioły, dzięcioły białogrzbiety, między innymi. Tam możemy w taki sposób przystosowany dla mniej przygotowanych eksploratorów, turystów zobaczyć ten las i obserwować wiele ptaków, a jeżeli ktoś ma trochę więcej energii i trochę większą rządzę przygód, to ja zawsze polecam z kolei rzeczkę Łangę, która jest dopływem z Kołdy i ona znajduje się za Kopną Górą i tam warto też się wybrać, bo i zobaczymy też obecność bobrów, zobaczymy tam przepiękną bobrową tamę, póki co jest i jest to teren, gdzie możemy sobie usiąść, zobaczyć zimorodki, które lecą nad taflą wody, zobaczyć dzięcioły, usłyszeć wiele gatunków ptaków. Także myślę, że tych miejsc jest bardzo dużo. Ja tylko wskazuję na kilka takich może oczywistych miejscówek, natomiast myślę, że warto w ogóle po puszczy się troszeczkę pogubić. Jeżeli chcesz poznać puszczę, to się w niej zgub i troszeczkę powędruj poza szlakiem, poszukaj swojego miejsca, bo ta puszcza jest naprawdę duża. Ona nie będzie nigdy zadeptana przez człowieka, moim zdaniem takiego zagrożenia nie ma. Natomiast ona z drugiej strony też oczekuje takiej uważności. No i też na pewno, jeżeli chcemy oglądać, podpatrywać zwierzęta, to mi warto wybierać się w mniejszej grupie, w mniejszej załodze pojedynczej, pojedynczo, bądź z dwiema, trzema osobami, bo zawsze łatwiej się obserwuje przyrodę w ten sposób.
Pójdźmy właśnie teraz tropem roślin i ciekawostek przyrodniczych, na które warto zwrócić uwagę, odkrywając Puszczę Knyszyńską.
Myślę, że warto poszukać starych drzew. To nie jest takie proste, natomiast są takie miejsca, które wydaje mi się, że nawet z nazwy one już zdradzają, co można w nich znaleźć. Mam tu na myśli na przykład rezerwat starodrzew szyndzielski, gdzie takie piękne stare drzewa możemy oglądać. Okolice też rezerwatu Dębina, Stara Dębina w pobliżu wsi Lipina. Tam też mamy taki fragment lasu na skraju właściwie tej puszczy, gdzie znajdziemy stare drzewa. Są też miejsca, gdzie znajdziemy przepiękne stare sosny. Tutaj to jest rezerwat Krzemienne Góry. Myślę, że znany wielu osobom, bo osiągalny w formie spaceru z Supraśla po bardzo zróżnicowanym, ciekawym, pofałdowanym terenie. Także myślę, że tutaj te drzewa puszczańskie, nie tylko dęby, nie tylko sosny, ale też lipy ciekawie ukształtowane, czy też olsze, którą znajdziemy właśnie w takich zabagnionych dolinkach. To są właśnie te takie żywe pomniki przyrody, które warto oglądać, warto ich poszukać. Natomiast też myślę, że jeżeli chodzi o rośliny, to Puszcza Knyszyńska, ona się ożywia w jednym okresie w roku, jak są grzyby i jest grzybobranie. Ale my jesteśmy przyzwyczajeni, że te grzyby to są te głównie grzyby kapeluszowate, smaczne, jadalne, a grzyby tak naprawdę w puszczy pojawiają się wręcz przez cały rok i nie wszystkie są tak dobrze widoczne. Często jest potrzebna identyfikacja pod mikroskopem. Ważne, żebyśmy zdali w ogóle sobie sprawę, że las, szczególnie las, który ma cechy lasu naturalnego, takich lasów już niestety jest mało w Polsce, bo lasów pierwotnych to nie mamy z racji mocnego przekształcania eksploatacji przez człowieka tych obszarów leśnych. To jest taka rafa koralowa. Myślę, że to jest bardzo dobre porównanie i rzeczywiście można, zagłębiając się w taki las, odkrywać nowe gatunki. Chrząszcze w Puszczy Knyszyńskiej. I jak dotąd mówiono, że tam jest kilkaset gatunków, okazuje się, że już jest ich ponad 1000 dzięki badaniom, które zostały podjęte. I to jest niesamowite, że badacze, którzy wchodzą do tej puszczy, bez względu na to, czy badają zwierzęta, czy badają rośliny, wciąż mogą jeszcze bardzo wiele odkryć, ale to też właśnie wynika z tego, że Puszcza Białowieska kradła naukowców Puszczy Knyszyńskiej. Była tak traktowana jako taki marginalny teren, ale wciąż możemy odnaleźć dużo ciekawych fragmentów, chociażby też rezerwat Jesionowe Góry, bo okazuje się, że w Puszczy Knyszyńskiej mamy takie zbiorowisko leśne, które jest bardzo nietypowe dla Polski, a występuje tutaj właśnie w Puszczy Knyszyńskiej, to są tak zwane grądy szczyrowe, gdzie występowały jesiony. Ten obszar Puszczy Knyszyńskiej na takich pagórach, także tu naprawdę jest bardzo dużo tajemnic i też się uczyłem tej puszczy pracując nad książką, bo w wielu sprawach nie wiedziałem.
A udało się panu znaleźć to najgrubsze puszczańskie drzewo?
Najgrubsze puszczańskie drzewo, najładniejsze, bo takie najbardziej imponujące poznałem dzięki Jędrzejowi Winieckiemu. To jest właśnie ten taki wyrostek, który idzie na północ Puszczy Knyszyńskiej. I tam w okolicy Lebiedzina bardzo polecam, żeby się wybrać, bo można rzeczywiście zobaczyć te takie najpotężniejsze, moim zdaniem, wizualnie dęby, które naprawdę robią wrażenie. Tam mamy te takie stare, piękne drzewa, które wciąż się zachowały i to jest rzeczywiście fenomen. Jeśli byśmy jeszcze dalej na północ poszli tym wyrostkiem, to tam też jest takie miejsce, taka dąbrowa, która prawdopodobnie pamięta czasy, kiedy dokonywały się kolejne rozbiory Polski, XVIII wiek, to te dęby, które tam dziś możemy zobaczyć, one pamiętają ten czas i w sumie wszyscy się zastanawiają, jak one tam przetrwały tak długi okres na tym niewielkim skrawku lasu. To są ciekawe miejsca i rzeczywiście ja też cały czas poznaję coś nowego w puszczy. Myślę, że powinniśmy te ostatnie drzewa, które przetrwały, właściwie taką bezwzględną ochroną obejmować. Każde takie drzewo staje się pomnikiem, takim świadkiem historii, ale też stanowi bardzo ważne siedlisko dla wielu gatunków, tak zwierząt, jak i roślin, porostów, mchów. To wszystko po prostu jest ze sobą powiązane. I myślę, że tutaj jest niezwykle to istotne, ważne, szczególnie teraz, kiedy tak się dużo mówi o kryzysie klimatycznym, o tym, że będziemy coraz bardziej potrzebować chłodu, a gdzie tego chłodu zaznać, jak nie w lesie, jak nie w puszczy pod zwartym okapem drzew. No i też zawsze powtarzam, że to nie tylko te największe drzewa, ale te takie powykrzywiane, mają dziuple, otwory. To są bardzo ważne drzewa, bo to są drzewa, w których ptaki mogą zakładać gniazda, w których mogą się też chronić nietoperze, zostawić takie drzewa w przyrodzie w czasach, kiedy mówimy coraz więcej o tym kryzysie nie tylko klimatycznym, ale i bioróżnorodności. o wymieraniu różnych gatunków.
Jakie ścieżki, jakie trasy zaproponować, by odkryć piękno, by poczuć siłę tej Puszczy Knyszyńskiej?
Ja już troszeczkę wspomniałem o tym miejscu. Myślę, że rezerwat Krzemianka jak najbardziej. Na pewno Krzemienne Góry, chociaż ten obszar może też różne budzić obecnie emocje, bo też tam na dużych obszarach po tych huraganowych wiatrach ileś lat temu nie zobaczymy już drzew. Ja pamiętam ten teren, jak jeszcze był porośnięty lasem. Ale rzeczywiście sam rezerwat Krzemienne Góry jest bardzo ciekawy. Są tam trasy, którymi możemy pójść. Są też szlaki PTT-kowskie, które są wyznaczone do dziś i warto tam rzeczywiście w rejon Krzemiennych Gór się udać. Ja bardzo lubię też okolice Polany pod Dębami i rezerwatu Jałówka. Ale takim moim ulubionym szlakiem, który wydeptywałem już jako bardzo młody człowiek, to były linie kolejki wąskotorowej w Puszczy Knyszyńskiej. Niestety w wielu miejscach już tych torów nie ma i tej kolejki też nie zobaczymy. Natomiast one są niezwykle ciekawe, bo stanowią dziś troszeczkę taki ruszt gotowych ścieżek turystycznych. I możemy po tych dawnych nasypach, wyciągając mapy, na których czasami jeszcze są zaznaczone te stare przebiegi kolejki, dotrzeć do bardzo różnych miejsc w Puszczy Knyszyńskiej.
A to są okolice jakich miejscowości?
To jest właściwie cały obszar Puszczy Knyszyńskiej, bo kolejka, cała główna baza była w Czarnej Białostockiej. Z Czarnej Białostockiej trasa kolejki wąskotorowej rozchodziła się to w stronę Waliu, w stronę Grudka, przecinając praktycznie całą puszczę. Odchodziły też od nogi w stronę Supraśla, w stronę Romanówki, czyli tego wyrostka w rejonie Lebiedzina. Mieliśmy też trasę, która szła w stronę Chrabą. Te niektóre szlaki są lepiej utrzymane, no i oczywiście też można się przejść takim odcinkiem, który kiedyś grupa pasjonatów, kolejarzy zresztą, odratowała. No niestety nie mogli kontynuować tego swojego działania. Natomiast teraz można rzeczywiście się przejść jeszcze tymi torami, które tam odnawiali ci społecznicy. Dziś to są często już drogi, które idą dawną trasą kolejki, ale czasami też da się jeszcze te podkłady wyczuć. Natomiast ja chciałbym jeszcze jeden aspekt Puszczy Knyszyńskiej podkreślić, bo Puszcza Knyszyńska jest bardzo filmowa i nie mam tutaj tylko na myśli Jacka Bromskiego i jego filmów U Pana Boga, bo bez wątpienia to Jacek Bromski wykonał dużą pracę dotyczącą promocji Supraśla, ale nie tylko, bo też jak wiemy Tykocina, Królowego Mostu, jakkolwiek ten Królowy Most
w różnych miejscach się znajduje jest, tak naprawdę
tak, w różnych miejscach regionu. Się znajduje, ale właśnie kolejka wąskotorowa i okolicy Czarnej Białostockiej to był plan filmowy Siekierzady. Ten słynny dialog z panem Matoszko o drogach, co by było, gdyby dróg nie było, panie Matoszko, to właśnie był realizowany na tej kolejce wąskotorowej i nie tylko ten. Mamy też bardzo ciekawe miejsce na południowym krańcu Puszczy, to jest stacja Kuriany. Tam był zrealizowany film Ludzie z pociągu Kazimierza Kuca. Także to też jest coś, o czym nie wiem, dlaczego nie chcemy o tym pamiętać, bo to jest coś, co rzeczywiście powinno też przyciągać miłośników kina. Tego budynku oczywiście nie ma już, który tam występował w filmie, ale trasa została. Więc myślę, że to jest bardzo też ciekawy taki aspekt filmowej Puszczy Knyszyńskiej, łącznie z Knyszynem, ze stacją Knyszyn, która leży już troszeczkę na obrzeżu samej puszczy, ale tam chociażby ten budynek dworca był również planem innego filmu, Bowden, mało znanego, bo miał troszeczkę niefortunny czas premiery w trudnych czasach związanych z okresem wprowadzania stanu wojennego. Natomiast rzeczywiście mamy właśnie w tej puszczy też takie perełki, takie fajne miejsca. Też serial Blondynka, to też przecież Supraśl, tak? Więc no, zaczęła ta puszcza znowu przyciągać filmowców, przyciągać bardzo różnych ludzi. To jest też ogromny potencjał. No i oczywiście tutaj też spora zasługa nie tylko Jacka Bromskiego, ale bardzo charakterystycznych aktorów, którzy są bohaterami jego komedii, które teraz doczekają się właściwie kolejnej części kontynuacji.
Tak, a jeśli wywołujemy krajobrazy zapamiętane z filmów, między innymi Jacka Bromskiego, no to przecież te piękne pejzaże z księdzem jadącym na rowerze i właśnie z tymi po horyzont otwartymi łąkami, lasami, drewnianymi płotami, które też już znikają z naszych pejzaży.
Tak, i doliny rzeczne, bo Dolina Rzeki Supraśli, Dolina Rzeki Sokołdy, Dolina Rzeki Słoi, to są kolejne szlaki, na które warto się wybrać. Warto też te miejsca zobaczyć. No niestety rzeki się nie mają za dobrze w Puszczy Knyszyńskiej, szczególnie Supraśl. Ona w wyniku tej presji człowieka, prac utrzymaniowych, odmulania, pogłębiania i też nieregularności opadów, ona ma coraz większe problemy. ale też mamy takie rzeczki mniejsze, jak chociażby rezerwat Woronicza i tam jest też ścieżka poprowadzona, taka edukacyjna, na której się raczej nie zgubimy i możemy zobaczyć taki typowy puszczański strumień, bo te strumienie i te źródliska to jest taki znak rozpoznawczy Puszczy Knyszyńskiej. Opcji na spacer jest bardzo dużo i wydaje mi się, że bardzo wiele też części Puszczy Knyszyńskiej jest mało znanych. Co ciekawe, ten obszar chociażby historycznej Puszczy Knyszyńskiej, czyli obszar w sąsiedztwie Knyszyna na terenie gminy Knyszyn, częściowo gminy Dobrzyniewo Duże, on też jest mało rozpoznawalny, a tutaj mamy właśnie ślady dawnego założenia dworskiego Zygmunta Augusta, to są te ulubione obszary polowań. To jest wyjątkowy na skalę światową cmentarz żydowski, nie znam drugiego cmentarza na świecie, który byłby położony na groblach stawów z XVI wieku i to położenie w takim trudniej dostępnym terenie też ocaliło wiele macew, a potem dzięki staraniom miejscowego społecznika, pana Mieczysława Lewkowicza, ten cmentarz został uratowany i warto tam się wybrać, bo też oprócz tego, że jest to cmentarz, na tych groblach wyrosły piękne drzewa, które moim zdaniem w wielu momentach już spełniają kryteria takich prawdziwych pomników przyrody, nawet nie osiągając tych ustawowych wymiarów, bo nawet prawo w tym zakresie mówi, że to nie musi być tylko wymiar, ale również jakieś wyjątkowe cechy tych drzew. Ja 21 stycznia tak pilotażowo organizuję taki wykład właśnie tutaj w rejonie historycznej Puszczy Knyszyńskiej. Roboczo nazwałem to kurs na Knyszyńską i tak jak Biebrza ma Wszechnicę Biebrzańską, to staram się w miarę moich możliwości, bo robię to całkowicie społecznie, przybliżyć Puszczę Knyszyńską i zobaczymy, co będzie dalej. Mam nadzieję, że będą kolejne spotkania. Na razie 21 stycznia można na stronie knyszyńska.pl znaleźć informacje, bo trzeba się wcześniej zapisać, bo liczba uczestników jest ograniczona, bo to ma być wykład, ma być lekcja, mają być zajęcia terenowe, ale myślę, że każdy coś z tego będzie mógł ciekawego wynieść, bo
zapamiętujemy.
To jest ta świadomość, którą my powinniśmy budować wokół Puszczy Knyszyńskiej i powiązać też bardzo mocno Białystok, mój rodzinny Białystok właśnie z Puszczą Knyszyńską, bo to jest, myślę, że wartość niezwykle ogromna, która też podnosi atrakcyjność mieszkania w samym Białymstoku i to, że mamy sąsiedztwo takiego obszaru, że możemy wsiąść w autobus, wsiąść na rower i pojechać ścieżką rowerową, chociażby do Supraśla, a potem dalej. No naprawdę myślę, że jesteśmy w bardzo szczęśliwym geograficznym położeniu jako miasto.
Wpisujemy do kalendarza 21 stycznia i wykład na temat Puszczy Knyszyńskiej. Na stolicę tego obszaru wybrałby pan Knyszyn. Czy warto odwiedzić samo to miasteczko?
Ja zawsze powtarzam wszystkim znajomym, przyjedź do miejsca, które miało stać się stolicą Polski i Litwy, bo wiele wskazywało na to, że Knyszyn taką stolicą się stanie. No, Zygmunt II August nie był tak wiekowy jak jego ojciec, który zresztą miał przydomek stary, no i zmarł też bezpotomnie. Natomiast rzeczywiście myślę, że Knyszyn to jest takie miejsce, od którego w ogóle warto poznawać historię regionu. Knyszyn moim zdaniem jest takim miejscem, które warto odwiedzić i zobaczyć, chociaż tych śladów po Zygmuncie Auguście wcale dużo nie ma. On oczywiście ma swój pomnik i od tego warto zacząć. Natomiast jest też kościół, który już dziś, ten kościół, który widzimy, on oczywiście jest efektem późniejszej przebudowy kilka wieków po Zygmuncie Auguście. Potem warto pójść ulicą Białostocką i w rejonie szkoły po drugiej stronie na chwilę zamknąć oczy i pomyśleć sobie, tak, to tutaj był gdzieś zlokalizowany po drugiej stronie ulicy prawdopodobnie dwór drewniany Zygmunta Augusta, o którym w ogóle pojęcia nie miało zbyt wiele osób w ostatnich dekadach i dopiero potem zaczęły się poszukiwania, bo wiele osób mówiło, że ten dwór w ogóle był w innym miejscu, w miejscu, które dziś na mapach jest jako Góra Królowej Bony. Ale rzeczywiście myślę, że to jest troszeczkę takie ćwiczenie na wyobraźnię, bo to trochę takie oglądanie Knyszyna dziś, to też bardzo wiele śladów, których już nie ma, które też zostały wytarte z pamięci, ale też z drugiej strony w samym Knyszynie znajdziemy bardzo ciekawe obiekty z trochę późniejszego okresu. To jest drewniany lamus, który znajduje się przy kościele. W samym kościele, jak się wchodzi do przedsionka, są dwie bardzo ciekawe figury święte, które reprezentują taki styl ludowej sztuki z czasów XVII stulecia. Można na pewno zobaczyć i warto zobaczyć dom Piaseckich, którzy byli strażnikami pamięci o Knyszynie. To tutaj zresztą w Knyszynie powstało towarzystwo regionalne, które do dziś istnieje, będzie obchodziło niedługo swój jubileusz i też Knyszynianie czy osoby, które zamieszkały w Knyszynie, pisały, wielu z nich już nie żyje. Warto też zastanowić się nad tym, kogo jeszcze Knyszyn oprócz króla może wypromować i kim się pochwalić, a jest to wciąż mało znana postać profesora Czesława Kudzinowskiego z pobliskiej Wodziłówki, który był związany z gminą Knyszyn. Była to postać o tyle niezwykła, że był to autor pierwszego słownika, pierwszego takiego opracowania języków polskiego i fińskiego. On przed wojną wyjechał też do Finlandii, do Helsinek. Potem po wojnie, jak wrócił, wykładał na Uniwersytecie Adama Mickiewicza, znał wiele języków, w tym sanskryt. Wracał co jakiś czas do Knyszyna, regularnie w okresie wakacji i również stworzył takie zręby słownika gwary knyszyńskiej, można to tak nazwać, mowy tutaj z okolic Knyszyna, w której doszukiwał się tych pozostałości Prusów, Jadźwieży, Litwy. Fenomenalne takie historie, o których często nie zdajemy sobie sprawy, a właśnie to wszystko można odnaleźć w Knyszynie i w jego okolicach, więc ja zawsze mówię, że warto zacząć od Knyszyna, bo Puszcza jest knyszyńska, sama nazwa zobowiązuje. Myślę, że warto to miejsce odwiedzić, chociaż Knyszyn nie był tak łaskawie potraktowany przez los chociażby jak Tykocin, bo pamiętajmy, że w 1944 roku, kiedy przychodził front, Knyszyn został praktycznie zniszczony. Już nie wspomnę o mieszkańcach Knyszyna, którzy zostali wymordowani, mam tu na myśli żydowskich mieszkańców Knyszyna, ale też Niemcach, którzy w Knyszynie w czasie tej włókienniczej prosperity pod koniec XIX wieku otwierali swoje zakłady, fabryczki. Była to część tego wielkiego okręgu włókienniczego. Tutaj jest bardzo wiele historii, więc naprawdę myślę, że warto zacząć od Knyszyna, a potem już posuwać się dalej, odkrywać takie miejsca jak rezerwat Wielki Las, wyruszyć nad taki strumień Chatka, który jest w pobliżu. No i potem już indywidualnie poznawać bardzo różne części Puszczy Knyszyńskiej, bo ona jest rzeczywiście bardzo rozległa. Ja tyle lat już po niej chodzę i wciąż jeszcze jest trochę miejsc, w których jeszcze nie byłem. I może nie są jakieś spektakularne, wielkie, ale właśnie szukam tych miejsc, staram się do nich docierać w miarę wolnego czasu, bo myślę, że to jest świetne miejsce na rekreację przez cały rok, na to, żeby korzystać z tej Puszczy Knyszyńskiej, w której dziś jest Park Krajobrazowy, był też pomysł na Park Narodowy jeszcze w latach 80. On został wyrysowany na mapach, natomiast do powstania Parku Narodowego nie doszło, ale mimo wszystko Puszcza Knyszyńska jest. I dlatego, że jest, to powinniśmy tam chodzić. W moim przypadku Puszcza Knyszyńska zawsze była przygodą. Jeżeli mówimy o świecie, no zawsze była w zasięgu ręki, mimo wszystko. Nawet w tych czasach lat 80., kiedy jako dziecko zacząłem poznawać okolice Białegostoku, z rodzicami najpierw jeździć, potem już sam do Puszczy Knyszyńskiej można wracać i warto wracać, bo to nie tylko przyroda, ale też ludzie, historia, to kultura.
Pięknie dziękuję za rozmowę. Gościem Ucha na Świat, miłośnik przyrody Paweł Średziński, człowiek, który przyznaje się do tego, że Puszcza Knyszyńska skradła mu serce już w dzieciństwie, no a miłość trwa do dzisiaj, co słychać w tej naszej rozmowie. Jeszcze raz pięknie dziękuję. Dziękuję za spotkanie.
Ja też bardzo dziękuję i zapraszam do Puszczy.